Agrobiznes.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku, a przed nami środa, 28 maja i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót do godziny 6. Między innymi powiemy o problemie marnowania żywności.
Obecnie w środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe, bądź też surowce uboczne, produkty uboczne w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe.
Będzie też o groźnym siarkowodorze, który jest śmiertelnie niebezpieczny, a powstaje na przykład w zbiornikach potocznie zwanymi szambami i tutaj trzeba zachować ostrożność.
Lepiej tę pracę zlecić osobom, które posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie mierniki, odpowiednie butle nawet tlenowe, czy mają maski gazowe, bo jest to naprawdę gaz, który co roku w Polsce w sumie słyszy się, że czasami nawet giną całe rodziny, bo zeszła jedna osoba, za chwilę nie było kontaktu z tą osobą, zeszła kolejna osoba.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy o znaczeniu snu i sportu, a na zakończenie o dopłatach do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ruszył nabór wniosków. Więcej o tym w dalszej części programu. Na początek sprawdzamy prognozę pogody na najbliższe dni, a tutaj pogoda zmienna i słońce i chmury i przelotny deszcz. Będzie też ciepło. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy, pogodę kształtuje Zatoka Niżowa. Z zachodu napływa cieplejsza masa powietrza polarnomorskiego. I tak w naszym regionie po pogodnej nocy, dziś w dzień dużo słońca, zachmurzenie mało i umiarkowane i bardzo ciepło, temperatura maksymalna od 20 do 22. Wiatr słaby, na ogół zachodni. W nocy temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, pojawią się też przelotne opady deszczu i już w czwartek będzie nieco chłodniej. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15-17 stopni. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Do tego dużo chmur i większe przejaśnienia. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni. Kolejna noc z czwartku na piątek z temperaturą od 5 do 7 stopni. Chmury i może pokropić, a w piątek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, do tego przelotne opady deszczu, a na termometrach od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od 6 do 8, chmury i miejscami opady, a w sobotę dużo chmur, większe przejaśnienia i także przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie od 17 do 19 stopni. W nocy z soboty na niedzielę bez opadów, z temperaturą od 9 do 11, padać nie będzie także w niedzielę, słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane i wzrost temperatury do 20-22 stopni. Początek przyszłego tygodnia z opadami i burzami, ale będzie ciepło, w dzień do 21 stopni, nocami do 12. Krótka przerwa, po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o sposobach na niemarnowanie żywności. Agrobiznes w Radiu Lublin w środę 28 maja. Podstawowe elementy ograniczające marnowanie żywności przez konsumentów to planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć, a jej nadmiar przetwarzać. Także żywność należy właściwie przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i oceniać żywność pod względem przydatności, zanim zdecydujemy się ją zjeść czy też wyrzucić, mówi doktor inżynier Dorota Teterycz, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W ostatnich latach borykamy się z rosnącym problemem marnowania żywności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przyjmuje się, że obecnie na całym świecie rocznie marnujemy 1,3 miliarda ton żywności rocznie, z czego minimum 1/3 mogłaby być ponownie wykorzystana. 53% marnowane jest przez konsumentów, a około 19% przez producentów żywności. I odpowiedzią na ten problem marnowania żywności jest tak zwany trend zero waste, czyli zero strat. Na czym on polega? Polega na tym, żeby zarówno zapobiegać produkcji odpadów, jak i ponownie je wykorzystywać. Jest to trend w tym momencie stosowany na skalę światową i w Polsce także staje się coraz bardziej popularny. Niektóre przedsiębiorstwa producentów żywności już ten trend zaczynają stosować. Są instytuty, które tworzą maszyny, które w pewien sposób są w stanie ograniczyć marnotrawstwo żywności bądź ponowne wykorzystanie odpadów. I jest to bardzo ważny trend z tego tytułu, że marnotrawstwo żywności to nie tylko marnowanie naszych pieniędzy, pieniędzy producentów, ale ma to także wpływ przede wszystkim na środowisko naturalne. Każdy odpad, każdy niewykorzystany surowiec obciąża środowisko. Jest to problem i ekonomiczny, i społeczny, więc musimy się nauczyć, jak postępować z poszczególnymi produktami czy surowcami, żeby to marnotrawstwo ograniczyć. Obecnie w środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe, bądź też surowce uboczne, produkty uboczne, w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe, takie jak chleb, takie jak makaron, czy też na przykład batoniki zbożowe. Są one bardzo uniwersalnymi produktami o dość neutralnym smaku. Dlatego też dzięki temu my możemy takie surowce odpadowe wkomponować na przykład w nasz chleb, czy w nasze bułeczki, czy też jako dodatek, niewielki dodatek na przykład do makaronu.
Warto też pamiętać, że w żywności mogą zachodzić różne procesy, dlatego niewskazane jest odcinanie jedynie zepsutych części produktów, bo nie wszystkie procesy chorobowe są widoczne, a w przypadku jakichkolwiek zmian, a zwłaszcza widocznej pleśni, w całości powinny one trafić do kosza. A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o śnie i sporcie dla zdrowia.
Agrobiznes.
Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w środę 28 maja i przyszedł czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Jedzenie w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna to podstawa dla zachowania zdrowia, ale ważne jest nie tylko to, co zjadamy, jak często i w jakich ilościach, ale także jakość tych posiłków. A jeżeli chcemy uniknąć przyrostu wagi, to warto zadbać też o jakość naszego snu i czynny wypoczynek. Dieta powinna być dobrze zbilansowana, zróżnicowana, ale też dobrana do indywidualnych potrzeb. Najlepiej całodzienne żywienie rozłożyć na kilka porcji w ciągu doby i spożywać je regularnie mniej więcej co 3-4 godziny, a także zadbać o dobry, zdrowy sen.
Coraz więcej z nas niestety pracuje do późnych godzin nocnych i wstaje dość wcześnie i ta przerwa nocna jest za krótka. Powinniśmy spać między 5 a 8 godzin, no najlepiej byłoby 7-8, bo to jest optymalny czas, żeby się zregenerować.
Doktor inżynier Justyna Liber, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Podczas snu wydziela się melatonina, taki hormon, który hamuje wydzielanie się kortyzolu. Kortyzol jest hormonem stresu i on w ciągu dnia się wydziela, natomiast jak zaśniemy, to jego stężenie we krwi jest niwelowane właśnie przez melatoninę. Najwięcej melatoniny wydziela się między północą a trzecią nad ranem i wtedy musimy koniecznie spać. Ta melatonina się bardzo źle wydziela, jeżeli jesteśmy narażeni na działanie światła niebieskiego, czyli właśnie te telefony, które oglądamy tuż przed zaśnięciem, to jest bardzo, bardzo zła droga do dobrego snu. Jeżeli chcemy mieć efektywny sen, to powinniśmy telefony odłożyć już o godzinie 20, żeby dać sobie te 3-4 godziny na to, żeby ta melatonina zaczęła się wydzielać w optymalnej ilości. Jeżeli będziemy zarywać noce, to niestety będziemy tyć, dlatego że organizm wchodzi w stan przewlekłego stresu, a ten przewlekły stres powoduje to, że tą energię oszczędzamy jeszcze bardziej. To jest dla ciała sytuacja krytyczna, ciało nie chce wydatkować nadmiaru energii, bo widzi, że to nie jest dla niego fizjologiczna sytuacja. Mało tego, podczas stresu i braku snu, no włączamy ten tryb zajadania, więc to też nie jest dobra opcja.
Żyj zdrowo!
Utrzymaniu odpowiedniej masy ciała pomoże nam także codzienny ruch i aktywność fizyczna.
Świetnie, stres niweluje aktywność fizyczna i jeżeli jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, zmęczeni, to właśnie trzeba pójść na basen, trzeba pójść pobiegać, trzeba wybrać się na siłownię albo taki dłuższy spacer. Aktywność fizyczna powoduje to, że mamy wyrzut endorfin do krwi i dzięki temu czujemy się po prostu lepiej. Jeżeli mamy możliwość, to należałoby robić wszystko, co się tylko da, żeby zwiększyć dzienną ilość aktywności fizycznej. Jeżeli rozmawiam przez telefon, no to można sobie spacerować, chodzić, nie trzeba siedzieć. Jeżeli oglądam telewizję, mogę wykonywać proste ćwiczenia fizyczne, można podnosić ręce, nogi, wykonywać jakąś lekką gimnastykę. Trzeba pamiętać, że każda możliwość przemieszczania się, ruchu przyczyni się do wydatkowania energii, więc jeżeli mogę pójść schodami, a nie windą, to trzeba to zrobić. Jak mogę pojechać rowerem albo pójść, zamiast jechać autobusem czy samochodem, to też należałoby to zrobić. Jak mogę wysiąść dwa przystanki wcześniej i przejść ten odcinek do pracy pieszo, to też należałoby to zrobić, a na zakupy zakupy warto wybierać je do sklepu, który jest dość daleko oddalony od domu. To też wymusi zrobienie większej ilości kroków. Musimy pamiętać o tym, że masa ciała będzie się zwiększała, jeżeli nie będziemy nad tym panować i trzeba wyraźnie odróżnić apetyt od głodu. To, że jestem głodna, to znaczy, że burczy mi w brzuchu, że spada mi poziom cukru, drżą mi ręce, bije szybciej serce, czuję się po prostu głodna. Natomiast apetyt wcale nie zawsze pojawia się wtedy, kiedy jest głód. Apetyt mogę mieć, bo ktoś postawił przede mną coś, co wygląda po prostu apetycznie. Apetyt też pojawia się wtedy, kiedy się nudzę.
Dbając o zdrowy styl życia, warto też pamiętać o właściwym sposobie przyrządzania potraw i odpowiednim doborze składników. Dlatego należy zwracać uwagę na indeks sytości poszczególnych produktów, co ułatwia kontrolę apetytu i zapobiega napadom głodu.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Radio Lublin i magazyn Agrobiznes, a w nim za kilka chwil powiemy o siarkowodorze. Tu Radio Lublin i środowe wydanie Agrobiznesu 28 maja. Bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych. Szczególną uwagę należy zachować przy opróżnianiu czy naprawie zbiorników potocznie zwanymi szambami. Tam znajdują się toksyczne gazy, w tym siarkowodór, który jest śmiertelnie niebezpieczny, mówi doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Jeżeli ktoś chce przeprowadzić naprawę takiego zbiornika albo wykonuje wykop pod studnię, to trzeba pamiętać, że w takich miejscach może znajdować się siarkowodór. On jest produktem rozkładu substancji organicznej. W ściekach tych substancji mamy bardzo dużo. Jeśli brakuje tlenu, to siarkowodór będzie nam się pojawiał. Przy czym ten gaz nie ma barwy, ale ma zapach, który powinien nas już zaniepokoić w sytuacji, kiedy na przykład ktoś prowadzi właśnie takie prace naprawcze i czuje zapach, ogólnie to się mówi, zgniłych jaj. Chociaż nie do końca, ponieważ ten zapach zgniłych jaj też może dotyczyć innych związków siarki. Alkoholi siarkowych, może to dotyczyć sulfidów, może merkaptanów. Przy czym ważne jest to, jaka jest intensywność tego zapachu. Próg wyczuwalności siarkowodoru to jest około 2 mg na metr sześcienny. Przy 4 mg na metr sześcienny czujemy już bardzo silny zapach. Natomiast powyżej 300 mg on staje się dla nas niewyczuwalny. Poraża nerw węchowy i osoba, która wdycha ten gaz, jest tego nieświadoma, bo ona tego nie wyczuwa. Jest porażenie nerwu węchowego i po prostu nie odbiera bodźców, więc nasz mózg nie jest w stanie zareagować na zagrożenie. Przy wartościach powyżej 100 mg na metr sześcienny następuje na przykład uszkodzenie wzroku. Już 6 mg na metr sześcienny jest niebezpieczne dla człowieka, a powyżej 1 mg na metr sześcienny następuje śmierć po jednym wdechu. To już jest wartość, która niestety kończy się zgonem. I osoby, które decydują się na takie prace, naprawdę lepiej się nad tym dwa razy zastanowić, ponieważ warto wezwać odpowiednią ekipę, która ma odpowiedni też sprzęt, ma mierniki, może zmierzyć stężenie tego gazu, zanim wejdzie. W ogóle, jeżeli był jakiś zbiornik, w którym znajdowało się jakieś odpady, nawet biologiczne, organiczne, czy w tym wypadku szambo, warto otworzyć klapę, nie nachylać się, odczekać. Im dłużej, tym lepiej, aż ten gaz nam ucieknie, bo nie jest ciężki, on się zbiera na dole. Więc schodząc w dół, to stężenie jego jest tam jeszcze większe, więc tutaj lepiej tą pracę zlecić osobom, które posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie mierniki, odpowiednie butle nawet tlenowe, czy mają maski gazowe, bo jest to naprawdę gaz, który co roku w Polsce w sumie słyszy się, że czasami nawet giną całe rodziny, bo zeszła jedna osoba, za chwilę nie było kontaktu z tą osobą, zeszła kolejna osoba i tak łańcuch, taka reakcja łańcuchowa i no niestety w większości przypadków kończy się to śmiercią.
W celu zabezpieczenia zbiorników i otworów w ziemi, takich jak szamba, zbiorniki na gnojówkę czy studzienki kanalizacyjne, należy przykryć je solidnymi pokrywami czy włazami. Przykrycie takie powinno nie tylko wytrzymać określony ciężar, ale także uniemożliwić jego otworzenie, podniesienie czy uchylenie przez osoby niepowołane, a szczególnie dzieci, które w trakcie zabawy mogą chcieć podnieść przykrycie, na przykład z ciekawości, przypominają inspektorzy BHP. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00 powiemy jeszcze o dopłatach do materiału siewnego. I na zakończenie agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Rolnicy, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłaty. Ruszył nabór wniosków. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Chodzi o producentów rolnych, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany albo ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Co ważne, nie można jednocześnie otrzymać pomocy do materiału siewnego w formule pomocy de minimis w rolnictwie oraz w ramach ekoschematu materiał siewny, o który można ubiegać się w ramach trwającego naboru o przyznanie dopłat bezpośrednich za ten rok. Pomoc nie przysługuje również producentom rolnym objętym sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską. Wsparcie można otrzymać do następujących gatunków: zboża, jęczmień, owies, nagi szorstki zwyczajny, pszenica, twarda zwyczajna i orkisz, pszenżyto oraz żyto, rośliny strączkowe, bobik, groch siewny, odmiany roślin rolniczych, łubin, biały, wąskolistny i żółty, soja, wyka siewna oraz ziemniaki. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Stawki dopłat wynoszą do materiału siewnego konwencjonalnego 65 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 115 zł w przypadku roślin strączkowych, 350 zł w przypadku ziemniaków. Dla materiału siewnego ekologicznego stawki wynoszą 78 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 138 zł w przypadku roślin strączkowych oraz 420 zł w przypadku ziemniaków. Wysokość pomocy to iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można wysłać przesyłką poleconą, złożyć osobiście w biurze powiatowym lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP usługi mObywatel lub usługi e-doręczenia. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznawana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 50 tysięcy euro w okresie 3 minionych lat. Wnioski można składać do 10 lipca. Szczegóły w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie arim.gov.pl. Zbliża się godzina 6, kończymy środowe wydanie Agrobiznesu 28 maja. Kolejny Agrobiznes jutro o 5.30, ale warto zostać z Radiem Lublin. Punktualnie o godzinie 6 wysłuchamy najnowszych wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. Dziękuję Państwu za dziś, miłego dnia życzę, Małgorzata Maksim. Do usłyszenia o 5.30.
Agrobiznes.